Kochani, proszę otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Będziemy dzisiaj czytali Słowo Boże od wersetu 15 do 21. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. A gdy był wieczór, Jego uczniowie zeszli nad morze. Wsiedli do łodzi i płynęli na drugi brzeg, do Kafarnaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. A kiedy powstał wielki wiatr, morze zaczęło się burzyć. Gdy odpłynęli na około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i zlękli się. A On powiedział do nich: ja jestem, nie bójcie się. Wzięli Go więc chętnie do łodzi i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ludzie postrzegali naszego Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi i jak to postrzeganie odbierał On osobiście. Pan Jezus był postrzegany różnie. Jedni widzieli w Nim rewolucyjnego rabina, inni widzieli w Nim uzdrowiciela. Jeszcze byli tacy, którzy mieli nadzieję, że jest to człowiek, który odbuduje ziemską potęgę Izraela. Kapłani zaś i elita żydowska widziała w Nim wichrzyciela, człowieka, który przychodzi i niszczy porządek tego narodu. I można powiedzieć śmiało, że Pan Jezus widział wyraźnie, że jest zupełnie niezrozumiany. Widział zupełnie, że Jego czyny, że Jego słowa, że znaki, które czyni, nie są odczytywane przez pryzmat Pisma Świętego, lecz są odczytywane przez pryzmat sytuacji politycznej, gospodarczej i że ludzie nie rozumieją Pana Izraela, który przyszedł, żeby zbawić swój lud od grzechu. Pan Jezus Chrystus był nierozumiany przez ludzi Mu współczesnych i dzisiaj również często jest niezrozumiany przez tych, którzy nazywają się Jego imieniem i mówią: jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy własnością Chrystusa i Jego naśladujemy. I bez wątpienia jest to złamanie ważnego przykazania, żeby nie występować przeciwko imieniu Bożemu. I w postawie naszego Pana widać od początku do końca, że On nie przyszedł tutaj po to, żeby mieć ludzką chwałę i nie przyszedł tutaj po to, żeby zbudować ziemskie królestwo, ale przyszedł po to, żeby wypełnić wolę swojego Ojca, który jest w niebie. A jednak wielu ludzi chciało i chce widzieć w Chrystusie człowieka, który jest podobny do ziemskich cesarzy, królów czy prezydentów. Ale On wyraźnie powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego świata. On jest bowiem Bogiem, On jest bowiem władcą wszelkiego stworzenia. I On posiada jurysdykcję, która obejmuje wszystko, co widzialne i niewidzialne. I On wie wszystko i wiedział wszystko też o ludziach, o tym, co oni myślą, jaką mają naturę i czego pragną. Ale też wiedział i wie, że ludzie Go nie rozumieją. I zobaczcie, co czytamy w wersecie 15. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. Ziemskie posługiwanie Jezusa Chrystusa pokazuje często jego samotność między tłumami, nawet jego samotność między uczniami, a nawet jego momentami smutek z tego powodu, kiedy mówi: jak długo jeszcze będę między wami? Kiedy zrozumiecie to, co wam mówię? I każdy z nas musi zrozumieć, że Bóg nie potrzebuje wcale, żeby ludzie obsadzali go na tronie. On już panuje. On nie potrzebował, żeby ludzie wzięli go, posadzili na tronie, namaścili jego głowę i obwołali go królem Izraela. On już nim był. Oni chcieli, żeby to odbyło się wszystko w czasie święta Paschy. Dlaczego tak chcieli? Bo nie rozumieli, że on już jest Bożym pomazańcem, że jest Mesjaszem, że jest Panem Izraela i że Pascha wskazywała na niego i on jest wypełnieniem Paschy. On jest doskonałym barankiem. On jest Bożym pomazańcem. On panuje. I dlaczego ludzie chcieli obwołać go królem? Dlaczego chcieli go porwać? Bo zobaczyli wielki znak. Zobaczyli, że on rozmnożył chleb, że rozmnożył ryby oraz nakarmił 5000 mężczyzn. Zobaczyli w nim człowieka podobnego do starożytnych sędziów Izraela. Człowieka, który został powołany przez Boga, by zerwał więzy rzymskiej niewoli i wyswobodził Judeę. Ci ludzie byli podekscytowani, widzieli coś niezwykłego i na ludzki sposób chcieli na to odpowiedzieć. Ale pamiętajmy, że z Bożej perspektywy popularność wśród ludzi, podekscytowanie tłumów to rzeczy zupełnie bezwartościowe. To rzeczy, które przemijają wraz z emocjami, które odchodzą. To rzeczy, które przemijają, jak człowiek zapomina smak chleba jęczmiennego i ryb, którymi został nakarmiony. To są ci ludzie, o których czytamy u Hebrajczyków, że doświadczyli jakiejś łaski Bożej. Ale ich serca nie zostały przemienione. Dla Boga liczy się jedynie zbawcza wiara, którą On rodzi w człowieku. Bo ta wiara prowadzi do uwielbienia Boga, do posłuszeństwa i do kroczenia za Chrystusem i stanie się jak Chrystus. Żydzi zaś tego nie chcieli. Oni chcieli tutaj, dzisiaj ziemskiej potęgi, ziemskiej chwały. Żydzi byli bardzo wrażliwi na tyranię i panowanie Rzymu, ale nie dostrzegli, że w ich życiu jest o wiele większa i bardziej uciążliwa tyrania, jaką jest panowanie grzechu. Mówili: jesteśmy synami Abrahama. A później słyszeli od naszego Pana, że tak nie jest, bo nie mieli uczynków abrahamowych, nie mieli tej samej wiary. I dlatego też warto, żebyśmy przejrzeli własne serce, czy rzeczywiście tyrania grzechu jest tym, co najbardziej nam ciąży. Jak widzimy Chrystusa jako tego, który przyszedł, żeby włączyć nas w poczet dzieci Bożych, czy też jako tego, który zaspokaja nasze bieżące, ziemskie potrzeby jedynie. I warto podkreślić, że my, którzy oczekujemy drugiego przyjścia Chrystusa, o czym dajemy świadectwo w pamiątce wieczerzy, kiedy jest czytane, że to będzie sprawowane, dopóki On nie wróci. Czy dzisiaj rzeczywiście czujemy ciężar grzechu i jego jarzmo? Jeśli bowiem nie czujemy ciężaru grzechu, nie czujemy tego jako jarzmo, to powtórne przyjście Chrystusa przyniesie nam to samo, co Jego pierwsze przyjście przyniosło wyznawcom judaizmu. Odrzucenie. Bo ci, którzy są dziećmi Bożymi, czują ciężar grzechu, nienawidzą grzechu i pragną być wyzwolonymi, bo to jest sprzeczne z ich naturą. I warto w tym wszystkim też zobaczyć postawę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otaczają go tłumy. On poznał, że ci ludzie chcą go porwać i obwołać królem. Większość ludzi by pomyślała, jaka piękna okazja, żeby zwiastować im prawdy Boże i przemienić ten naród. Ale nasz Pan ma zupełnie inną postawę. On widzi nastawienia serc i umysłów. On widzi to, co jest ukryte dla oczu cielesnych. Bo nasz Pan jest w pełni Bogiem. I Jego ziemska posługa pokazywała zupełną pokorę i zaufanie do Boga Ojca. Jak już czytaliśmy, ewangelista Jan relacjonuje, że po nakarmieniu tłumów, poznawszy, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. Wielu chrześcijan by powiedziało, nie wykorzystał okazji. Dlaczego odszedł od tłumów i poszedł na samotność? Bo on nie chciał ludzkich zaszczytów i o nie nie zabiegał. Cała posługa Chrystusa świadczy o tym, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jego tronem był krzyż. Jego wywyższeniem okazało się odrzucenie przez Izraela. Zupełnie inaczej to się stało, niż cielesny człowiek sobie mógł to wyobrazić. I postawę pokory dostrzeżemy w całym życiu i posługiwaniu Chrystusa. Faktycznie od kołyski aż po grób był on przyobleczony w pokorę. Urodził się z prostej, zwyczajnej kobiety i przeżył 31 lat w rodzinie cieśli z Nazaretu. O jego sytuacji materialnej dobitnie świadczą słowa, które wypowiada w Ewangelii Mateusza 8:20. Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Kiedy udał się na jezioro galilejskie, był w pożyczonej łodzi. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, siedział na pożyczonym osiołku. Kiedy pochowano jego ciało, stało się to w cudzym grobie. To jest król? To jest odkupiciel Izraela? To jest syn Dawida? To jest Bóg? Zupełnie inaczej ciało sobie to wszystko wyobraża. I myśląc o dziele Chrystusa, pamiętajmy zawsze słowa, które są zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 8 rozdziale, wersecie 9. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. On to wszystko zrobił. Odrzucił to, co świat mu proponował, po to, żeby Ciebie i mnie ubogacić. I żebyśmy byli dziedzicami Królestwa Bożego. Przykład posługi Chrystusa i Jego postawę powinniśmy bardzo dobrze zapamiętać, szczególnie przed przystąpieniem do stołu Pańskiego, gdyż w ludzkim umyśle powszechne są raczej duma, ambicja i wysokie mniemanie o sobie samym. Trudno zaś znaleźć w człowieku prawdziwą pokorę i niskie mniemanie o sobie samym. A skoro przychodzimy do Chrystusa i mówimy, że rozróżniamy ciało Pańskie i jesteśmy częścią tego ciała Pańskiego, bo tak jest, to musimy mieć i umysł Chrystusowy, i postawę Chrystusową, i musimy być ludźmi, którzy chcą wywyższyć Boga i żyć tak, jak ich Pan żył tu na ziemi. A dzisiaj niewielu ludzi odmawia wywyższenia, gdy im się je proponuje. Zbyt często szukamy wielkich rzeczy dla siebie i zapominamy o ostrzeżeniu z Księgi Jeremiasza 45, werset 5. A ty szukasz dla siebie wielkich rzeczy? Nie szukaj, mówi Bóg. Nie szukaj. Nie chciej być królem, chciej być sługą, chciej być niewolnikiem, chciej być pokorny, tak jak pokorny był tu na ziemi Chrystus, kiedy pokazał, co to znaczy być dzieckiem Bożym. I nieprzypadkowo Pan Jezus umył swoim uczniom nogi i po tym akcie powiedział: dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Był Bogiem, znaczy jest Bogiem, jest synem Dawida, jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, jest Panem i robi to, co robi niewolny. Przepasuje się i myje nogi. Nie takie czyste nóżki, jak my dzisiaj mamy tutaj, tylko nogi, które szły cały dzień po pustyni, w skwarze, w sandałach. I on nie zrobił tego, byśmy rytualnie myli sobie nogi, na przykład przed pamiątką wieczerzy. Jego czyn był słowem i nauką o tym, jak powinniśmy nawzajem traktować się w rodzinie Bożej. Wiedzmy, że to pokora. Pokora wobec Boga, pokora wobec braci i sióstr najlepiej pokazuje, ile mamy łaski Bożej w sobie. Gdzie jesteśmy? Jak wierzymy? Kim jesteśmy? Czy naprawdę jestem w Chrystusie? John Rye powiedział: powiedz mi, ile pokory ma człowiek, a ja ci powiem, ile ma w sobie prawdziwej religii. Pokora bowiem jest pierwszym krokiem do nieba i drogą do chwały, gdyż kto się wywyższa, będzie poniżony, mówi Jezus, a kto się poniża, będzie wywyższony. Już niedługo będziemy przystępować do stołu Pańskiego i przez to też w pokorze przychodzić i dawać świadectwo, że potrzebujemy pokarmu od Boga, potrzebujemy Chrystusa i że jesteśmy sami z siebie niczym, a w Nim jesteśmy wszystkim. I warto też, żebyśmy się zastanowili nie tylko, czy jestem pokorny wobec Boga, ale też, czy jestem pokorny wobec moich braci, wobec moich sióstr, czy moja postawa wobec nich jest postawą Chrystusa, czy też nie. Jeśli nie, potrzebne jest upamiętanie i odejście, bo to jest grzech. czy słowa miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku, które są zapisane w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w wersecie 10. Zapisane są w moim i Twoim umyśle. Czy one są słyszalne w naszych rozmowach? Czy są widoczne w naszym wzajemnym traktowaniu się? Bo Bóg nam wszystko oznajmi. W Słowie, w czynach Chrystusa i w sakramentach. Jak żyć, jak postępować i jak dawać świadectwo. Prorok Micheasz w 6 rozdziale swojej księgi, w wersecie 8, napisał prosto. Bóg ci oznajmi, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Jedynie tego, byś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Twoim Bogiem. I czasami to jest przerażające, kiedy chrześcijanie są dumni z tego, że nie są pokorni, że nie są ulegli i się z tego śmieją. Jak wtedy mamy stanąć przed Chrystusem? Jak ludzie mają w nas zobaczyć Jego i prawdę, że On żyje, kiedy chcemy być królami na sposób ludzki, a nie na sposób Boży. I ciekawe jest, że następuje tutaj rozdzielenie. Pan idzie na górę, uczniowie na dół. Ciekawe jest, że następuje rozdzielenie uczniów i Jezusa. On odszedł znowu sam jeden na górę, a gdy był wieczór, jego uczniowie zeszli nad morze. Czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersetach 16 i 17. Z relacji zaś świętego Mateusza i Marka jasno wynika, że to Jezus wymusił to rozstanie na swoich uczniach. Mateusz w 14 rozdziale swojej Ewangelii, w 22 wersecie relacjonuje. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawił tłum. Marek zaś tak to relacjonuje. 6 rozdział, 45 werset. I zaraz przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg w kierunku Betsaidy, a on tymczasem odprawił ludzi. Dlaczego odprawił? Dlaczego ich przymusił, żeby zeszli do łodzi, wiedząc, że będzie burza? Wiedząc, że będą mieli trudne doświadczenie. Stało się tak zapewne, dlatego że uczniowie nie rozumieli jeszcze duchowej natury Królestwa Bożego i Chrystusowego panowania. I myśleli podobnie jak tłumy, widzieli szansę. I myśleli bardzo podobnie. Musi nastąpić doświadczenie w naszym życiu. Często, żebyśmy byli uwolnieni od cielesnego sposobu myślenia i żebyśmy nauczyli się pokory. Nie nasze metody, ale Boże metody działają. Nie nasz sposób myślenia jest najistotniejszy, lecz Słowo Boże jest tym, co jest ważne. Zresztą przez całą Ewangelię widzimy, że uczniowie nie rozumieli do końca, czym jest Królestwo Boże i że Bóg, Chrystus, pokazywał im wielką cierpliwość. Podobnie jak Tobie i mi pokazuje cierpliwość, bo wiele rzeczy nie rozumiemy. Czasami mówimy, że coś rozumiemy, a za 5 minut potrafimy naszym słowem, uczynkiem pokazać, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko od zrozumienia. Uczniowie Chrystusa muszą bowiem przejść wiele prób, żeby nauczyć się prawdziwej pokory. A prawdziwa pokora polega na tym, że nie ja jestem królem, nie ja jestem panem, nie ja jestem najmądrzejszy, ale Bóg. i nie ja jestem tym, któremu mają usługiwać, ale ja będę usługiwał moim braciom, moim siostrom i oddam siebie samego. Widzimy więc, że Pan poszedł na górę. Jego uczniowie zeszli nad morze, on im to kazał. Kierunki są odwrotne. Później zaś widzimy tych samych uczniów, którzy są w czasie burzy na morzu. Chrystus zaś jest daleko od nich. Jest to bardzo dziwna zmiana sytuacji. Niedawno jeszcze widzieli wielki triumf i odnosili triumf w Chrystusie. Widzieli cud. Chrystus dawał im pokarm. Oni ten pokarm rozdzielali między ludzi. Doświadczyli wielkiego znaku i byli nawet częścią tego znaku, że Bóg karmi lud, że Bóg ich ustanowił do tego, żeby ten pokarm rozdzielali. Teraz zaś są samotni, otoczeni ciemnością, wiatrem, falą, burzą, strachem i niebezpieczeństwem. 21 lat temu płynąłem kajakiem przez Jezioro Nickie. Ono jest o wiele mniejsze od Jeziora Galilejskiego, bo Jezioro Galilejskie ma 166 km kwadratowych, a Nickie przy tym naprawdę jest bardzo malutkie. I mniej więcej na środku tego jeziora złapała mnie burza. Wypłynąłem, była ładna pogoda i niedawno zostałem zapytany, kiedy się nawróciłem i bardzo szukałem daty. I wiecie, kiedy wypłynąłem na tym kajaku, na to jezioro, byłem przekonany, że jestem silnym człowiekiem. Nawet chyba byłem przekonany, że jestem ateistą. Że sam mogę wiele rzeczy rozwiązać. Ale złapała mnie burza. I przyszła świadomość, że za chwilę pójdę do piekła. Przyszła świadomość, że jestem grzesznikiem, który zaraz wyląduje na dnie tego jeziora, a jego ciało po jakimś czasie zostanie wyrzucone na brzeg. I w chwili trudu, kiedy byłem cały mokry, to wszystko było zalewane, wiatr mnie znosił, z łaski Bożej zacząłem wołać do Chrystusa, do Boga. Zacząłem krzyczeć, że jestem grzesznikiem, że zaraz zginę, że pójdę do piekła. Cała moja duma wyszła. Całe moje myślenie, że jestem dobrym człowiekiem, uciekło gdzieś daleko. Wiedziałem, że za chwilę ta łódka się przewróci, ten kajaczek, i będzie koniec, a tak naprawdę będzie początek cierpienia, bólu i wiecznego rozłączenia od tego, co dobre. I wtedy przyszedł Pan i On mnie uratował. On włożył modlitwę, On włożył wołanie, On włożył ten krzyk, że idę do piekła, mój umysł. I czasami musimy przejść swoją burzę. Musimy zostać zalani wodami. Piorun musi koło nas uderzyć, żebyśmy zaczęli żyć. I żebyśmy zrozumieli, kim naprawdę jesteśmy. I kim jest ten, który stworzył falę, jezioro, wiatr i burzę. Kim jest Bóg? Wtedy przeżyłem, chociaż cały czas wiosłowałem twardo, chociaż mnie zniosło 2 czy 3 kilometry od celu, gdzie miałem dopłynąć, ale jaki byłem szczęśliwy, kiedy dopłynąłem na twardą ziemię. I nie dziw się siostro, nie dziw się bracie, że czasami wydaje się, że jesteś samotny. Chrystus kontroluje sytuację. On wie dlaczego. Po to, żebyś był pokorny. Po to, żebyś zobaczył swoją niemoc. I po to, żebyś zobaczył, że On jest. On naprawdę jest. Nie tylko człowiekiem, ale Bogiem. On jest tym, który nad wszystkim panuje. Bo Chrystus wiedział o wiatrze, burzy, fali, o tym, co ich spotka. On to zaplanował i ta cała sytuacja była niezbędna dla ich dobra. W końcu czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wszystko od początku. Kochasz Boga? Dlatego, że On cię powołał. I On robi wszystko dla twojego dobra. I zauważmy, że uczniowie byli posłuszni Chrystusowi Panu, kiedy wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum, chociaż było ciemno i Jezus do nich nie przybył. I zarówno polecenia Jezusa, jak i żegluga nie było dla nich niczym dziwnym. Przynajmniej czworo z nich, Jakub, Jan, Andrzej i Piotr, byli od młodości rybakami. Oni doskonale znali wszystkie niebezpieczeństwa Jeziora Galilejskiego. I zobaczcie, że ta podróż była dla nich szczególną podróżą, szczególnym doświadczeniem. Bo mieli poznać wartość Chrystusa, wartość Jego bliskości, wartość Jego panowania. Mieli się nauczyć, że nie są ważne ich fizyczne umiejętności, lecz liczy się tylko Bóg i Jego wola. Mieli się nauczyć, że brak Chrystusa jest największym dyskomfortem dla Jego uczniów. Dlatego podróż, która wydawała się wytrawnym żeglarzom, rutynową podróżą, stała się wyzwaniem. Wsiedli do łodzi i płynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. William Burkitt, XVII-wieczny purytański teolog, komentując ten fragment Słowa Bożego, zauważył: po doświadczeniu i uczestnictwie w potężnym cudzie jest dla nas pouczającym typem to doświadczenie, które jest wspólne dla wszystkich wierzących. Po czasie szczególnych przywilejów bardzo często przychodzą trudne próby wiary i cierpliwości. Ta nagła próba wiary była niewątpliwie zamierzona jako lekcja dla uczniów odnośnie tego, czego muszą się spodziewać podczas wykonywania swojej posługi. Cierpienie i krzyż są kamieniem szlifierskim, na którym Bóg nieustannie ostrzy te narzędzia, z których najczęściej i najchętniej korzysta. Dlatego też Kościół Pański naucza: błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują, gdyż próba jest częścią doświadczenia, jakiego wszyscy prawdziwi chrześcijanie muszą się spodziewać. Jest to jeden ze środków, dzięki którym jesteśmy nauczani o łasce i dzięki któremu dowiadujemy się, co jest w nas. Próby pokazują, co jest w nas. Prawdę o nas, ale też o naszych niemożnościach. I kierują nas, ludzi wierzących, prosto do Chrystusa, w pokorze. Ale też w pokorze traktujemy braci, siostry, nasze żony, nasze rodziny. Widzimy naszą słabość. Pamiętajmy, że zima i lato, zimno i gorąco, chmury i słońce są niezbędne, aby owoc ducha przyniósł dojrzałość i wytrwałość w życiu chrześcijańskim. Oczywiście, naturalny sposób doświadczenia nam się nie podobają. Ale jeśli chcesz charakteru Chrystusowego, Jego pokory, Jego cierpliwości, Jego uniżenia, właśnie w ten sposób będziesz tego uczony. Ja lubiłem kiedyś pływać kajakiem. I naprawdę wolę płynąć przez jezioro w spokojną i słoneczną pogodę przy sprzyjających wiatrach niż w czasie burzy, gdzie normalnie nigdy bym się tam nie pojawił. Ale w sensie duchowym lepiej być z Chrystusem w czasie burzy i jest to bezpieczniejsze miejsce niż bez Chrystusa być na tafli jeziora, które wydaje się idealne, żeby po nim pływać. I pamiętajmy, że Bóg wszystko, co czyni, czyli dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości, jak czytamy chociażby w liście do Hebrajczyków. Abraham, Jakub, Mojżesz, Dawid i Hiob byli ludźmi, którzy przeszli przez wiele prób. Bądźmy więc szczęśliwi. Bądźmy zadowoleni, że kroczymy po ich śladach i pijemy z kielicha, z którego i oni pili. Że mamy jedność doświadczenia, jedność wiary, jedność życia. I nawet w najciemniejszych chwilach życia pamiętajmy, że nigdy człowiek wierzący nie jest sam. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę chociażby król Dawid, który w psalmie 23, w wersecie 4 mówi: choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się mnie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i kij pocieszają mnie. Czy będziesz doświadczany? Tak. Kiedy wyciągamy nawet nasze ręce do stołu Pańskiego, godzimy się na to. Na doświadczenie Chrystusowe w naszym życiu. Ale On jest blisko. I On kontroluje sytuację od początku do końca. Pan jest zawsze blisko swojego ludu. W psalmie zaś 34, w wersecie 7 czytamy: Anioł Jahwe rozbija obóz dookoła tych, którzy się Go boją, i wybawia ich. Pomyśl sobie, że Chrystus koło ciebie rozbił obóz. On pilnuje. On cię strzeże. I On wszystko kontroluje. Nie jest bowiem tak, jak twierdzą niektórzy, że Bóg stworzył pewne reguły i prawa i zostawił świat samemu sobie. Nie jest tak. Chrystus nie jest odległy. On przychodzi we właściwym czasie. W wersecie 19, 6 rozdziału, dlatego w Ewangelii Jana czytamy: gdy odpłynęli na około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i zlękli się. Chrystus przyszedł we właściwym momencie. Sytuacja była trudna. Ewangelista Mateusz tak to relacjonuje. Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Również i Marek pisze o tym samym. Fale miotają łodzią. Jezioro Galilejskie ma maksymalną szerokość, całkiem sporą. Ma długość 21 km, maksymalna szerokość to jest 13 km. W tym momencie, kiedy oni byli, w tym położeniu geograficznym, byli około 3 mile od brzegu. To jest około 5 km. Kawał drogi w czasie sztormu, w czasie burzy. Wpław nie przepłyniesz, szczególnie jeżeli jeszcze woda i prądy są przeciwne. Uczniowie, choć byli doświadczonymi rybakami, zobaczcie, że nawet nie byli tutaj w stanie poddać odległości. Czy to było 25 stadiów, czy też ich było 30. Jest ciekawe, że chociaż Duch Święty mógł podać Janowi dokładną odległość od brzegu, to tego nie uczynił, żebyśmy widzieli ich położenie, ich trud, tego, że nie mogli ustalić dokładnie, ile to jest. Bo to nie jest ważne. Ważne jest, że przychodzi Chrystus. Przychodzi ratunek. Widząc Go, uczniowie zlękli się. Kto bowiem może chodzić po wodzie? Tylko ten, który wodę stworzył. Ten, który naprawdę jest Panem. I zauważmy, na końcu moc naszego Pana Jezusa Chrystusa nad falami morskimi. On po prostu przyszedł do swoich uczniów. Pośrodku burzy szedł po wodzie. Szedł tak łatwo, jak my chodzimy po ziemi. Woda była dla niego takim samym podłożem, jak bruk przy świątyni jerozolimskiej czy wzgórza wokół Nazaretu. Wszystko to było sprzeczne z ludzkim doświadczeniem i naturą. Ale dla Boga było to coś naturalnego. Pamiętajmy bowiem, że On, Chrystus, jest nie tylko Panem i Zbawicielem, ale też jest Stworzycielem świata. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: wszystko przez Nie, czyli przez Słowo się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Z równą łatwością więc chodził po morzu, jak to morze stworzył. Z równą łatwością zawiesił prawa natury, jak na początku stworzenia te prawa narzucił. I naukowcy mówią czasami o wiecznej stałości praw natury, tak jakby one były ponad Bogiem i nie były od Niego zależne. I warto czasami przypomnieć sobie takie cuda jako ten, aby pamiętać, że prawa natury nie są ani niezmienne, ani wieczne. Kiedyś miały one swój początek i kiedyś nastąpi ich kres. Kiedyś Bóg świat stworzył, a później zwinie, jak stary płaszcz. I zobaczcie, co się stało dalej. Czytamy w wersecie 20. A On powiedział: ja jestem, nie bójcie się. Wiem, że tam jest dopis to. To jest kursywą, to jest dopisek tłumaczy. Ja jestem, nie bójcie się. I widzimy w tych słowach dwie ważne nauki Chrystusowe. Po pierwsze, widzimy czułość, którą Chrystus Pan okazuje uczniom. Jak dobry ojciec, jak kochająca matka uspokajają swoje przerażone dzieci, tak Chrystus niesie pokój swoim przerażonym uczniom. To ja jestem. Ja jestem. Nie bójcie się. Tak jak staje po zmartwychwstaniu, mówi: pokój wam. On nie pragnie, żeby w sercu Jego ucznia było przerażenie, niepewność. On przynosi zupełny spokój. On zapewnia, że jest mistrzem, którego słuchają. Jego głos oni dobrze znają i ten głos ich uspokaja. I jeśli mamy być spokojni, my musimy znać głos Chrystusa. I w czasie burzy, kiedy usłyszymy: ja jestem, ten głos przynosi ulgę, spokój, pokój zupełny. Ja jestem, nie bój się. Gdy to usłyszysz, brzmienie tego głosu pozwoli ci uwierzyć w Boże opatrznościowe działanie w twoim życiu i da ci pokój, którego nikt nie może zabrać. W końcu sam Pan mówi o sobie: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak jak świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Nie bój się. Zaufaj Chrystusowi. I On mówi: ja jestem. Ja jestem ten, który stworzył ten świat. Stworzył te jezioro. Stworzył ciebie. Ja jestem Bogiem. Ja nad tym panuję. Ja jestem. To imię było znane Żydom. Oto Bóg Jahwe. ten, który jest Bogiem aktywnym, ten, który jest Bogiem istniejącym, ten, który jest Bogiem blisko swojego ludu. I imię Jahwe zawsze powinno nieść pokój i świadomość, że On jest. To nie jest Bóg, który jest daleko, to nie jest Bóg, który zasnął, to nie jest Bóg, który zapomniał, to nie jest Bóg, któremu coś wymknęło się z Jego ręki. Ty jesteś Jego nożem, który On ostrzy teraz. Wczoraj, dzieląc się z moją żoną przemyśleniem tego Purytanina, powiedziała: tak, ja mam pewne noże, które ostrzę, bo z nich korzystam. A jest tam taki zestaw, który kiedyś otrzymaliśmy w prezencie, które nie wiem, czy 10 lat temu były ostrzone. Leżą i są zupełnie nieużywane. I Bóg mówi: ja jestem w tym doświadczeniu i ono służy Twojemu dobru. I niech to imię Jahwe nam mocno towarzyszy w naszym życiu i świadomość, że On jest aktywny, i niech ono niesie pokój, bo ono to oznacza, że On jest. I jeżeli mamy tą świadomość, że Bóg jest blisko, to nic nas z pokoju nie jest w stanie wyrwać. I wiecie, też świadomość, kim jest Chrystus, daje pełnię szczęścia. On jest pokorny, On jest Bogiem, On jest Panem, On jest pierworodnym między wieloma braćmi. I w Nim mamy pełnię szczęścia. I w wersecie 21 widzimy ich reakcję na te słowa: ja jestem. Wzięli go więc chętnie do łodzi i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Na początku się bali. Nie rozpoznali, nie wiedzieli, czy to duch, czy nie duch, byli pełni lęku. Ale kiedy zobaczyli, że to jest Pan, a tak naprawdę usłyszeli, chętnie wzięli go na pokład i łódź natychmiast przypłynęła do celu. I zdanie to wcale nie oznacza, że zaraz tam się znaleźli. Bo w Ewangelii Mateusza i Marka czytamy wyraźnie, że wiatr ustał. Tylko gdy Pan przychodzi do łodzi, nastaje pokój. Kiedy On przyjdzie na ten świat powtórnie, a my dzisiaj jesteśmy jako ci zostawieni w łodzi, nastanie zupełny pokój i będziemy przeszczęśliwi. Tam, gdzie Chrystus, nie ma bowiem strachu, tylko jest pewność. Burza ucichła. Uczniowie są szczęśliwi. Wiatr nie był już przeciwko nim i woda jeziora się uspokoiła. Ale mamy tutaj też ważną, praktyczną lekcję dla Kościoła. O niej pisał Augustyn i inni. Bo Kościół Chrystusa jest teraz niczym taki statek, który wydaje się, że został zostawiony przez Niego i On jest na wzburzonych wodach. Jest atakowany ze wszelkich stron. Wdziera się na Jego pokład woda i wiatr. Ale wielki mistrz, Chrystus, kontroluje sytuację i wróci we właściwym czasie. I wtedy nastąpi zupełny spokój i dobicie do brzegu. Ale póki co, On jest na górze, my zeszliśmy na dół i płyniemy, wiedząc dokąd, wiedząc, że Pan nas wysłał i wiedząc, jakie mamy przeznaczenie jako Kościół. Przeznaczeniem jest bezpieczeństwo i jest pokój nawet pośrodku burzy. I wszyscy prawdziwi chrześcijanie powinni pocieszać się tą myślą, że ich Zbawiciel jest Panem fal i wiatrów, sztormów i burz i może przyjść do nich i przychodzi w najciemniejszej godzinie, chodząc po morzu, robiąc coś, co wydaje nam się niemożliwe do realizacji. W Twoim i moim życiu jest i będzie wiele kłopotów, prób, doświadczeń, które będą nam się wydawać o wiele większe niż fale na Morzu Galilejskim. Jest też wiele ciemnych dni, które sprawdzają wiarę nawet najświętszych chrześć. Nigdy jednak nie rozpaczajmy, kochani, ale pamiętajmy, że Chrystus jest Panem, ale i przyjacielem. Jest pełnym troski o nas. I pamiętajmy, że On może przyjść nam z pomocą w godzinie, której nie znamy i w sposób, który się zupełnie nie spodziewamy. A kiedy On przyjdzie, będzie spokojny, a my w pokorze rzeczywiście będziemy się radować, bo zobaczymy, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Amen.